Zacznę od pytania. Czy jest tu ktoś, kto nie chce być szczęśliwy? Chyba rzadko się zdarzyłoby coś takiego, by ktoś powiedział, ja nie chcę, prawda? Możemy odważnie powiedzieć, że jest to spotkanie ludzi szczęśliwych. Otwórzmy Boże Słowo zapisane w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 38 werset i następne. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawia mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Psalmista powiada: dla mnie zaś, Boże, być blisko Ciebie to szczęście. 73 psalm i wiersz 28. Chciałbym spojrzeć na tę historię Marty i Marii trochę przewrotnie, bo wszyscy kaznodzieje zawsze uwypuklają tak mocno tylko Marię. Współczesne życie zdominowane jest przez pilność potrzeb. Jest tyle rzeczy, o których mówimy muszę. Są sprawy tak pilne, jak jeszcze nigdy nie były. Muszę to zrobić. Muszę. I to słowo muszę zaczyna być takim małym terrorystą. Użyję tylko jednego przykładu z czasów mojej młodości. Jak wiecie, z telefonami był zawsze problem, a w ogóle posiadanie telefonu to było przydzielenie łaski przez rządzących. Ale za moich czasów telefon wyglądał tak, że się na korbkę kręciło nim. W centrali telefonicznej ktoś odbierał, mówiło się, z kim chciałbym rozmawiać i ewentualnie ten ktoś zgadzał się na przykład przebiec pół wioski, umówić tę osobę, która miałaby być przywołana do telefonu i potem się umawiało na jakąś godzinę, ponownie się dzwoniło. Więc operatorzy w centrali mieli zajęcie. Ja spędziłem kilka godzin w takiej centrali, więc wiem, jak to funkcjonuje. Była to prawie że wyprawa do telefonu. Później pojawiły się telefony z tarczą, klawiszami. Stały się telefony bardziej dostępne. A dzisiaj jesteśmy uwiązani do telefonów komórkowych. Muszę mieć. Mój wnuk mówi: dziadku, ja jeszcze nie mam telefonu komórkowego. I nie musisz mieć. Jeszcze nie musisz. Ale takie mam obawy, że niedługo to dla niemowlaków zrobią telefony albo będą się rodziły z telefonem w ręku. Telefon stał się potrzebą współczesnego życia. Mały terrorysta. Ta ewangeliczna historia zaczyna się takim stwierdzeniem. Pewne miejsce, pewien dom, pewna okoliczność. Były domy, do których Jezus z przyjemnością powracał. Myślę, że takim domem, który sprawiałby mu wielką przyjemność, do którego mógłby powrócić, był dom rodzinny. Nawet jak się jest w Nazarecie, pokazują dom rodziny Marii i Józefa i Jezusa. Nie wiem, czy to jest ten prawdziwy, czy nie, ale zwykle gdzieś mamy jakieś domy, do których wracamy z przyjemnością, wspominamy je przynajmniej z przyjemnością. Rzadko się zdarza, że ktoś do takiego domu wspomnieniami nie chce powrócić. Gdy Jan i Andrzej spotkali Jezusa, to nawet powiedzieli: chcemy zobaczyć, gdzie mieszkasz. Kiedy publiczna służba Jezusa dobiegała końca, to on powiedział: przygotujcie mi wieczerzę. I powiedział, w którym domu. Przygotował taki dom. Tak więc ten dom nie był jakimś domem nieznanym. I tu uchylamy rąbka tajemnicy. To już nie jest pewien dom, ale wiemy czyj. Marii i Marty. Wiemy też, że i Łazarza. Wiemy, że było to w Betanii. A więc to był dom, do którego Jezus w pewnych okolicznościach lubił wstąpić. A Jezus powiedział, że gdy pójdziemy za Nim i będziemy Jego naśladowcami, to co? Każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Oto pierwsza lekcja z tego przykładu. Jaki jest Twój dom? Czy Twój dom jest miejscem, gdzie ktoś czuje się bezpiecznie, dobrze, lubi Ciebie odwiedzić, lubi przyjść do Twojego domu? Czy jest on bliski nie tylko Twojej rodzinie, ale może komuś obcemu lub dom wierzących, do którego lubisz wstąpić? Tam są dobre rozmowy. Czy Twoim domem służysz, czy tylko mieszkasz? To pierwsze pytanie, które z tego tekstu wynika. Odpowiecie sobie na to pytanie sami. Ale ta historia stawia drugie pytanie. Która z tych niewiast lepiej postępuje, Maria czy Marta? Marta była kobietą pracowitą, bardzo gościnną. Tak więc zajęła się przygotowaniem posiłku, bo przecież miała niezwykłych gości. To nie tylko Jezus był z wizytą w jej domu. Wcześniej czytamy, że on z uczniami szedł do Jerozolimy. Był w drodze do Jerozolimy. Więc tam nie tylko był Jezus, byli uczniowie. Było przy czym popracować, by przygotować chociażby jakiś posiłek. Kobiety wiedzą chyba najlepiej, co to znaczy przyjąć gości? Ile to jest zamieszania, ile wysiłku, ile pracy, przygotowań, by gość opuszczał dom, wynosząc jak najkorzystniejsze wrażenie. To jest takie naturalne. Ale Marta to jest kobieta bardzo odważna i bardzo szczera. Krzątając się, spogląda co chwilę na swoją siostrę. Zasłuchana siedzi przed Jezusem. A Łazarz? A on może siedział w fotelu z gazetą i czytał. Tego nie wiemy. Ale wielu takich Łazarzy możecie spotkać w domach. Marta w końcu nie wytrzymała i powiedziała to, co uważała za słuszne. Oczekiwalibyśmy, że Marta skinie tak delikatnie na Marię, przywoła ją i jej szepnie na ucho. Hej, siostrzyczko, może użyłabyś swoich rączek? Czy ja sama tutaj się muszę tym zajmować? Ale Marta wcale nie mówi do Marii. Marta beszta Jezusa. A jak to? No ty nie interesujesz się, nie jesteś jakiś czuły na to, co ja robię? Panie, czy nie dbasz, że siostra moja pozostawiła mnie? Ona udziela lekcji Jezusowi, nie swojej siostrze. Pytanie jest takie, a co Jezus powinien zrobić? Został postawiony między dwiema siostrami w konflikcie. Marta usiadła i słucha. Zdenerwowana Marta chodzi ze szczotką może, ale chyba nie. Raczej gdy tam podeszła, to miała ręce może ubrudzone zagniataniem chleba i tak stanęła i gotowa była z Marią inaczej porozmawiać. Co powinien Jezus zrobić? Panie, nie jesteś wrażliwy? To ja jedna mam wszystkich obsługiwać, a ona nic mi nie pomoże? Jedną z ironii nowoczesnego, współczesnego życia jest to, że możemy być jak Marta, zasypani obowiązkami, intelektualnie i duchowo możemy być zmęczeni. Urządzenia, które posiadamy, mają nam ułatwić życie, ale nie zawsze. Czasami uprzykrzą życie, umęczą nas bardziej tylko. Narzucają swoimi ciężarami jakąś odpowiedzialność. I możemy stać się niewolnikami tych urządzeń. W naszym domu mamy jasny, klarowny podział obowiązków. 98% przygotowania posiłków lub obiadów spoczywa na mojej żonie. Ja biorę 2% odpowiedzialności, zasiadam do stołu i zjadam. Równowaga wynosi 100%, także u nas jest właściwy podział obowiązków. Czy Jezus potępił Martę za jej aktywność, za to, że taka była? Jezus chce jej uświadomić, że akcent jej aktywności musi być położony w innym miejscu. Marto, troszczysz się o wiele rzeczy, a inaczej w niektórych tłumaczeniach jest: Marto, odrywasz się od rzeczy najważniejszej. Ty się zajmujesz rzeczami, które nie są najistotniejsze. Jesteś zmartwiona, oderwana przez wiele rzeczy. Jeśli mielibyśmy zrobić listę rzeczy, które nas martwią, odrywają, to szybko stałoby się oczywiste, że większość z nas albo wszyscy mamy coś z Marty. Ciągle w pośpiechu, ciągle jest coś do zrobienia. Jeszcze to i jeszcze tamto zapomniałem. Jakbyśmy bali się zatrzymać na chwilę, mieć czas na refleksję, jakbyśmy sami przed sobą uciekali. W Kościele też tak jest. Z konferencji na konferencję. Oby tylko nie było większej przerwy jak tydzień czasu. I już trzeba być na następny, już trzeba być naładowanym. Muszę. A wiecie, co jest potem? A potem jest tak, że na łożu śmierci mówimy: przepraszam, kochana żono, że nie miałem tyle czasu dla ciebie. Przepraszam was, kochane dzieci, że wam tyle czasu nie poświęciłem. Żałuję, wiekotrumny klap. Bo ciągle coś mieliśmy do zrobienia. Klucz do duchowej tragedii leży za kulisami zajętego życia, gorączkowego życia w tym świecie. Klucz leży w tych słowach: troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Pewien człowiek powiedział, że jego matka zawsze siadała do stołu bokiem. Jak tylko zauważyła, że czegoś zabrakło, siup, i już była w kuchni. Nie musiała nawet odsuwać krzesła. Możemy być takimi ludźmi. Myślę, że co najmniej raz każdy z was tu dzisiaj był oderwany albo oderwie się. Podczas tego zwiastowania powędrujesz myślami: a jutro mam w pracy to i to do zrobienia. Tyle rzeczy czeka, już na biurku czekają sprawy do załatwienia. Coś cię rozproszy, czymś się zajmiesz, o czymś pomyślisz. O, wczoraj tego nie zrobiłem. Czy wymyślam to? Ja znam siebie. Ile razy umknęło mi coś z kazania, bo w tym czasie już byłem gdzieś indziej myślami. Badania statystyczne powiadają, że właśnie takie odrywanie myśli, niekoncentrowanie się na tym, co się robi, doprowadzają do wielu dramatycznych wypadków. Był taki znany przypadek, kiedy dwóch pilotów włączyło pilota automatycznego i zajęli się swoimi laptopami. Szczęśliwie nie skończyło się dramatem, ale natychmiast obsługa lotniska zażądała: wracajcie z powrotem na lotnisko, i zdjęto ich, odsunięto ich. Tylko dlatego, że zajęli się, uważając, że jak pilot automatyczny samolot prowadzi, to oni nie muszą być skoncentrowani na pracy. A ile wypadków drogowych ma miejsce? Średnio w Stanach Zjednoczonych mówią, że gdzieś 6 tysięcy rocznie śmiertelnych wypadków było spowodowanych tym, że ktoś zdekoncentrował się, nie prowadząc samochodu, tylko zajął się czymś innym. A to żadna nowość. Co drugi kierowca w Polsce jedzie z telefonem przy uchu, z tym terrorystą małym. A widziałem takich, co SMS-y piszą, jadąc. To jest dramat. To się musi źle skończyć. Sztuką dla mnie dzisiaj jest i trudnym zadaniem utrzymać waszą uwagę tu, w tym miejscu, byście nie byli już w dniu jutrzejszym. Ale myślisz sobie, przecież ktoś musiał to wykonać, o czym czytamy, że Marta była zajęta różną posługą. No nie było KFC, McDonalda, nie było cateringu, żeby zamówić, by przyjechali, przywieźli gotowe jedzenie. Ktoś to musiał zrobić. Ale uwaga Jezusa nie dotyczy tego, że skarcił Martę za ten jednorazowy czyn, za tę aktywność. On mówi o oprawie jej życia, o jej postawie do życia. On mówi o tym, że w tej konkretnej sytuacji to jeszcze nie jest problem, ale ty masz taką postawę na całe swoje życie. Taka aktywność, która odciąga cię od rzeczy ważnych, zasadniczych. Oczko brylantowe w złotym pierścionku jest ważniejsze od oprawy, którą jest złoto. Nie wolno o tym zapomnieć. Czy Jezus mówi, że Marta powinna zaniechać troski o sprawy życia? Nie. On był zaniepokojony jej nerwową reakcją. On był zaniepokojony jej złością. Ona była zła. I na dodatek na Jezusa. Że on nie był po jej stronie. Co zatem dobrego wybrała Maria, że Jezus to pochwalił? Dlaczego Jezus chwali Marię? Maria wybrała, jest napisane, lepszą część. Wiecie, wybrała danie główne. To nie był aperitif albo przystawka. To było danie główne. I za to ją pochwalił. My mamy czasem ambicje wybierać sprawy wielkie, nie umiejąc schylić się do stóp Jezusa. Jezus powiedział, niewiele trzeba. Zatrzymać się na chwilę i posłuchać. Nie powiedział, że zasłuchać się i nic więcej nie robić. I spędzić życie tylko na słuchaniu, a inni, żeby obsługiwali. Tego nie powiedział. Potrzebujemy być zarówno Marią i Martą. Wśród licznych obowiązków, odpowiedzialności, które życie narzuca, potrzebujemy mieć czas i przestrzeń na wymogi współczesnego życia. Musimy coś wykonać, musimy też i wsłuchiwać się. Zająć miejsce i Marii, ale zająć też i miejsce Marty. Dlaczego? Bo jeśli będziemy krytykować szorstko tych wszystkich, których nazwiemy imieniem Marta, to co zrobią? Zaniechają gościnności, zaniechają działania. Jeśli tak bym zrobił, to któregoś dnia się okaże, że muszę tu przyjechać wcześniej, otworzyć zbór, przywitać was, posprzątać, włączyć piece. No bo Marty są zasłuchane. Marty są u stóp Jezusa. Jeśli będziemy wywyższać i chołubić tylko Marię, to ona zostanie tam siedzieć na zawsze. Oderwie się od życia i od odpowiedzialności. A więc obie postawy są potrzebne. Jezus mówi w tym miejscu o równowadze. Nie bądź tylko Martą, nie bądź tylko Marią. Ale naszym głównym tematem jest być blisko Boga. Czy przez pracę nie jestem blisko Boga? Kiedy pracuję, też jestem blisko Boga, jeśli ją wykonuję solidnie, rzetelnie, dobrze. Co Maria mogła usłyszeć? Myślę, że przynajmniej to, co jest w kazaniu na górze. Błogosławieni, cisi, łaknący, cierpiący, miłosierni, pokój czyniący, czystego serca. Jezus był w drodze do Jerozolimy. On nie potrzebował obfitego posiłku. On potrzebował trochę uwagi i Marty, i Marii. A zatem bądź blisko Boga. Bądź blisko Jezusa Chrystusa. Przykłady mamy w Biblii, że to jest potrzebne. Marta i Maria potrzebowały być blisko Boga, aby wywiązać się ze swych zobowiązań. W Biblii czytam, Henoch chodził z Bogiem. On był blisko Boga. Czy Henoch był kimś oderwanym od życia? Czy on nie miał obowiązków, nie miał potrzeb? Miał rodzinę, czytamy. A jak miał rodzinę, to dzieci były takie same jak dzisiaj. Musiał czasami je strofować. Musiał czasem coś powiedzieć. Czasem musiał z żoną się posprzeczać. Może ona mu mówiła, Henoch, ty tylko ciągle z butami już w niebie. Ty tylko myślisz o rzeczach niebiańskich. Popatrz, trzeba drzewa narąbać. Trzeba się zająć dziećmi. Opraw tu koźle jakieś, bo musimy upiec dzisiaj barana, bo trzeba obiad jakiś zrobić. Ty ciągle tylko tę swoją modlitwę preferujesz. Nie. Henoch chodził z Bogiem, wykonując wszystkie obowiązki, jakie na nim ciążyły. Pewnego dnia Bóg uznał, to jest święty człowiek. Zabieram go do siebie. A Noe był sprawiedliwym, nieskazitelnym. Chodził z Bogiem i znalazł uznanie w oczach Boga. Człowiek o kryształowym życiorysie. To pierwszy, o którym powiedziano w Biblii, sprawiedliwy. A jak on się zachowywał? No podobnie, jak i u Henocha. Miał rodzinę, żonę, obowiązki. Mało tego, jeszcze Bóg do niego przemówił. Noe, zbudujesz arkę. O, Panie, aleś mi dał zadanie. Zbuntował się czy nie? Musiał przyjąć rolę Marty, a jemu odpowiadała może rola Marii. Jak sobie wyobrażacie, zanim tę arkę zbudował, ile czasu spędził na słuchaniu i byciu u stóp Boga? Sporo czasu, żeby taką arkę zbudować, a jest powiedziane, że to była ogromna, no to musiał słuchać najpierw tych instrukcji. Ile czasu spędził na słuchaniu? Ale na słuchaniu się nie skończyło. Wiemy, że zbudował arkę. Nie tylko słuchał. Był blisko Boga nie tylko przez słuchanie. Był blisko Boga jak Marta, przez działanie, przez funkcjonowanie. Nie był zaabsorbowany tym, co się teraz stanie. Mało tego, tak uważnie słuchał, że wiedział, czego Bóg od niego oczekuje. Co temu światu grozi. Mówił innym. Chrześcijanin nie może być zaabsorbowany tak życiem, że nie usłyszy czy nie zauważy nadchodzącego Bożego sądu. On nadejdzie. A więc bądźmy ludźmi bliskimi Bogu i blisko Boga, którzy i słuchają, i wykonują to, co usłyszeli. Cóż by to był za Noe sprawiedliwy, który usłyszał, jak zbudować arkę, a potem by powiedział, tak jak to ja czasami przewrotnie przekręcam, gdy Izajasz usłyszał słowo, kogo poślę? A on powiedział, oto ja, poślij brata mego. I Noe mógł też tak powiedzieć, no panie, pięknie, piękny statek, no to niech się inni wezmą do roboty. Nie, on sam w tym był zaangażowany. Wierzę, że tak. Abraham został nazwany przyjacielem Boga. To nie był jakiś asceta. Nie żył tylko życiem eremity, człowieka, który był zapatrzony w Boga. Miał ogromną ilość sług. Miał tysiące trzody. On ze sług swoich mógł zbudować armię, która by się przeciwstawiła swoim wrogom. Był bardzo zajętym człowiekiem. Był człowiekiem biznesu. A jednak miał czas na społeczność z Bogiem i został nazwany przyjacielem Boga. Nie mamy wytłumaczenia i nie mamy usprawiedliwienia, jeśli myślimy, że jest tyle rzeczy do zrobienia, jest tyle obowiązków, że my nie nadążamy, nie damy rady. Panie, i to, i tamto muszę. Musisz mieć czas na to muszę i na to, by posłuchać, czego Bóg od ciebie oczekuje. Oni nie czekali na to, że zostaną zabrani po śmierci, dopiero będą mieli dobrą społeczność z Bogiem, no bo jak już będą w wieczności, no to wiadomo, wierzyli, mieli nadzieję, że spotkają w niebie Boga, a więc czekali na to spotkanie. Oni mieli spotkania z Bogiem tu na ziemi. Oni mieli społeczność z Bogiem, byli blisko Boga. To jest też i nasze zadanie. Czy nasze serce pragnie takiej bliskości, takiego chodzenia i społeczności z Bogiem. A Piotr i Jan, gdy został uzdrowiony chromy przy bramie pięknej, Zostali przed radą postawieni. Nie Bóg o nich powiedział, ale ta rada powiedziała, to ludzie, którzy są z Jezusem. A pamiętacie, jak ich pogłaskał Piotr? Ja myślę, że on tak nie stał przy kazalnicy i mówił. Tylko gdy była rada zgromadzona, to on między nich wszedł i powiedział, wy, to wyście go zamordowali. Wy, żeście ukrzyżowali Jezusa, wyście się z nim nie zgadzali. To wy jesteście ludźmi odpowiedzialnymi za to. On się nie podobał im, a jednak powiedzieli o nim, gdy ich tak strofował, gdy chodził, gdy był cały napięty, nie przejmował się tym, że oni mogą wydać wyrok śmierci na niego. Powiedział, jesteście odpowiedzialni. A oni otworzyli oczy szeroko, powiedzieli, to są ludzie, którzy są z Jezusem. To jest człowiek, który chodzi z Jezusem. Mimo, że to, co oni zrobili, nie za bardzo im się podobało. Zapatrzony w Boga, w Jezusa Chrystusa. Pełni w Boga mamy być i my. Nie tylko wychwalajmy Marię, bo jeśli zajmiesz się tylko Marią, wszystko wokół ciebie zarośnie brudem, coś nie zostanie wykonane, jakaś praca padnie, nikt nie zostanie nauczony. Nie możesz być człowiekiem, który żyje nierealnym życiem. Ludzie wierzący są realistami. Chcemy być ludźmi, którzy z rondlem i z Biblią przyjdą. Ja myślę, że tak. To nie jest tylko amen, aleluja, gloria, oczy w niebo, w sufit. Mamy wiele rzeczy do wykonania. Bądź osobą, która też ma cechę Marty. Ci, którzy spędzają czas z Jezusem, są przygotowani na spotkanie z Nim. Chociaż cały świat dzisiaj ogarnia panika. Zobaczcie, co się dzieje. Ludzie nie wytrzymują ciśnienia życia. Nie radzą sobie z życiem. I co z tego, że mają majątki, są bogaci? Jak z życiem sobie nie radzą? Kolejna ikona, gdzieś tam piosenkarka w nocy zmarła, bo miała problem z narkotykami i alkoholem. Nie radziła sobie z życiem, mimo że pieniędzy miała w bród. Ale nie przebywała nigdy z Bogiem. Nie szukała tam może pomocy, nie wiem zresztą. Może szukała, ale nie dała właściwej odpowiedzi. Rezultatem chodzenia z Bogiem, bycia blisko Boga, jest odwaga życia i zmierzenia się z życiem. Słowo Boże powiada tak. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. A więc jest pożyteczna strona tej aktywności, bo nasza wiara nie jest abstrakcją. My nie wierzymy w jakąś abstrakcję. Naszą wiarę realizujemy na co dzień, w życiu, w naszych czynach, w naszym działaniu. To nie utkwiony wzrok w sufit. Dzisiaj niektórzy ludzie powiadają, duchowość tak, religijność nie. Ale nasza wiara nie jest abstrakcją, jak powiadam. Nasza wiara przyjęła ucieleśnioną postać. Bóg nie powiedział, witaj świecie, kocham was. To ogłosiłby z nieba, wszyscy by usłyszeli. Nie. Bóg coś zrobił. Tę wiarę naszą ucieleśnił. Przyszedł Jezus w ciele. W brud, w grzech, w to, co było złe. Przyszedł na ten świat. To jest realizacja wiary. Ona się zmaterializowała w wielu szczegółach. Bóg znalazł się tu, wśród nas, wśród tego brudu i grzechu. Marta nie była abstrakcyjna w swojej gościnności. Ona rzeczywiście zagotowała wodę, zagniotła chleb, bo kochała też Boga. Ona chciała też w taki sposób Jezusowi usłużyć. Maria rozumiała to, że trzeba słuchać. Obie robiły dobre rzeczy. Dlatego powiadam, to jest przewrotne trochę. I niektórzy powiedzą, nie, Jezus powiedział, że to jest najważniejsza część. Nieprawda. Powiedział, miej równowagę w tym, co robisz. Jedno i drugie jest potrzebne. Czy wasze dzieci zaakceptują to, że im powiecie, że kochacie je? Wiecie sami dobrze, na czym polega kochanie dziecka. To nie jest tylko sentyment. Kochanie dziecka oznacza, że razem z nim przyklękasz i uczysz go, jak zawiązać but. Uczysz go, jak go kochasz, gdy zrani się i przychodzisz i delikatnie ścierasz za skrzepłą krew. Kochasz go wtedy, gdy idziesz do niego w środku nocy, gdy ma koszmarny sen i przytulasz go i jesteś z nim razem. Kochasz go, gdy zagrasz z nim razem w piłkę i pójdziesz grilla rozpalić i razem upieczecie kiełbaski. Na tym polega kochanie naszych dzieci. I na tym polega też wiara, że nie jest abstrakcyjna, że też coś wykonuję, że nie tylko mam słowa w ustach, ale coś robię. Praktyczna wiara to nauczyciele, katecheci, którzy gdy my tu zdążamy do zboru, oni w tygodniu przygotowali się, aby usłużyć waszym dzieciom. Oni z nimi są. To ci, którzy wcześniej wyjechali z domu, by otworzyć zbór i by was przywitać, gdy przychodzicie. To jest praktyczna wiara. To nie jest coś abstrakcyjnego, w co wierzymy i co robimy. Nie ma niczego niewłaściwego, jeśli przygotowujemy coś w charakterze i działaniu Marty. Nie ma czegoś niewłaściwego w okazywaniu miłości Bogu, gdy upieczesz chleb i zaniesiesz sąsiadowi, umyjesz okno, posprzątasz, zrobisz coś dla społeczności Kościoła, przybijesz oderwaną deskę, może naoliwisz zawiasy. Ciągle będę pamiętał to, gdy jedna z sióstr naszego zboru, gdy piekła chleb, przynosiła jeden bochenek nam i nawet gdy nas nie zastała, wieszała go na klamce drzwi i odchodziła. Tak niewiele, takie nic, a będę ją ciągle pamiętał i wspominał. Dla niej było to usługiwanie nam, rodzinie pastorskiej. Jeśli nie masz wizji Boga, jeśli nie jesteś blisko Boga, nie możesz iść w górę. Każdy dzień możesz pracować w garkuchni i w niej pozostać. Dlatego potrzebujemy czasu wsłuchania się u stóp Jezusa. Bo gdy przyjdą kryzysy, gdy ludzie poznają, że czas dobiega końca, poznają też, że jesteśmy z Jezusem. Przetrwasz, osiągniesz cel swojej nadziei. Będziesz blisko swego Pana i Zbawiciela. Bądź Martą i bądź Marią, bo jedno i drugie jest ważne. Zachowaj równowagę w swoim chrześcijańskim życiu. Bądź szczęśliwym, bo moim szczęściem jest być blisko Boga. Ale wyście zadeklarowali na początku, że też jesteście ludźmi, którzy chcą być wyłącznie szczęśliwi. To Bogu bądź wdzięczny za możliwość bycia blisko i działania dla Niego. Bo nasza wiara nie jest abstrakcją. Amen? Amen. Powstańmy i uwielbijmy Boga.